Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Modlitwa może być duchowym zmaganiem, powiedział papież, przypominając biblijną walkę Jakuba z Bogiem.
Benedykt XVI solidaryzuje się z ofiarami huraganu w Stanach Zjednoczonych.
Chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie USA chcą państwa palestyńskiego.
25 maja witają państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Obrazem modlitwy może być również walka. Wskazuje on bowiem na potrzebę siły ducha, wytrwałości i uporu w dążeniu do celu, powiedział Benedykt XVI w kolejnej już katechezie o modlitwie. Odwołując się do świadectw biblijnych, mówił dziś o walce Jakuba z Bogiem. Jest to, jak zauważył, jeden z najtrudniejszych, a przy tym najważniejszych fragmentów Pisma Świętego. Interpretując go, trzeba pamiętać, że Jakub był człowiekiem podstępnym. Wyłudził on od starszego brata bliźniaka prawa należne pierworodnemu, a wykorzystując ślepotę ojca, podstępem uzyskał od niego błogosławieństwo. Teraz pewny siebie, pod ukryciem nocy, wkracza na ziemię brata. Tejże nocy staje mu na drodze Bóg. Walka Jakuba z Bogiem została dziś streszczona również po polsku.
Opowiadanie o walce nie pozwala określić jednoznacznie, kto został pokonany. Jakub wychodzi z opresji ze zwichniętym biodrem, ale to napastnik prosi, aby mu pozwolił odejść. Jakub stawia warunek: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wydaje się zatem, że Jakub zwycięża. Tymczasem nieznajomy pyta go o imię, a Jakub je wymienia. W hebrajskiej mentalności poznanie czyjegoś imienia oznacza posiadanie nad nim władzy. Wymieniając swoje imię, Jakub poddaje się. Jednak poddając się, zwycięża, gdyż otrzymuje nowe imię. Odtąd nie będziesz nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Wraz z nim otrzymuje nową tożsamość, bo Izrael znaczy: Bóg jest mocny, Bóg zwycięża.
Benedykt XVI zaznaczył, że dla Izraela tekst ten stał się paradygmatem, w którym wyraził on własne korzenie, a także szczególną relację z Bogiem. W tradycji chrześcijańskiej jest to symbol modlitwy jako walki duchowej i triumfu wytrwałości. Tekst ten mówi nam o długiej nocy poszukiwania Boga, walce o poznanie Jego imienia i oblicza. Symbolizuje on wytrwałą modlitwę o błogosławieństwo i nowe imię, będące owocem nawrócenia i odpuszczenia. Czynia win, powiedział Benedykt XVI.
Do tematu katechezy nawiązał też w słowie do Polaków.
Modlitwa Jakuba bywa trudna, bywa zmaganiem się z Bogiem. Ostatecznie jednak Jakub podaje się Bogu, pozwala się przemienić Bożą mocą, zyskuje nowe imię i otrzymuje błogosławieństwo. Czasem nasza modlitwa może być tak samo trudna, ale możemy być pewni, że nas przemienia jest niewyczerpanym źródłem łaski.
Ojciec Święty wyraża szczególną duchową bliskość poszkodowanym i modli się za tych, którzy stracili życie po przejściu katastrofalnego tornada przez miasto Joplin w stanie Missouri w Stanach Zjednoczonych. Zapewnił o tym kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone w telegramie skierowanym do biskupa Jamesa Johnstona. W papieskim przesłaniu znajdujemy także zachętę do solidarności z ofiarami żywiołu i wyrazy współczucia dla rannych oraz tych, którzy stracili bliskich i dobytek.
Niedzielny huragan spowodował rozległe zniszczenia. Zginęło ponad 120 osób. Ekipy ratowników nadal mają nadzieję na uratowanie uwięzionych w zawalonych budynkach. Zaginionych jest ponad 1,5 tysiąca mieszkańców. Żywioł zniszczył ponad 2 tysiące budynków. 1/3 miasta Joplin jest zrównana z ziemią.
W Rzymie trwają obrady Caritas Internationalis. Uczestnicy 19. zebrania ogólnego tej międzynarodowej organizacji charytatywnej grupującej Caritas Krajowe wybrali ponownie jej przewodniczącym kardynała Oscara Rodriguez'a Maradiagę. 68-letni arcybiskup stolicy Hondurasu pełni już tę funkcję od 4 lat. Na następną kadencję został wybrany głosami 3/4 uczestników.
Caritas nie jest organizacją czysto filantropijną. Biorący udział w jej rzymskich obradach kardynał Robert Sarach zwrócił na to uwagę Latynoamerykańskiej Agencji Informacyjnej ACI. Przewodniczący papieskiej Rady Corunum przypomniał, że katolickie organizacje charytatywne działają wewnątrz Kościoła, a nie obok niego. Zdaniem gwinejskiego purpurata ich praca ma pomóc wszystkim ludziom zrozumieć swą godność jako dzieci Bożych.
Indyjscy katolicy spodziewają się w niedługim czasie kanonizacji błogosławionej Eufrazji od Najświętszego Serca Jezusa. Byłaby to druga indyjska święta w historii Kościoła katolickiego w Indiach. Syro-malabarska zakonnica została wyniesiona do chwały ołtarzy w 2006 roku.
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych poleciła przygotowanie pozycji oficjalnej biografii przyszłej świętej. Dokumentację dotyczącą cudownego uzdrowienia 6-letniego chłopca za wstawiennictwem siostry Eufrazji przekazano do Watykanu w zeszłym roku. Także w ramach procedur kanonizacyjnych nuncjusz apostolski arcybiskup Salvatore Pinacchio złożył właśnie wizytę w Olur w stanie Kerala, w miejscu, gdzie żyła zakonnica ze zgromadzenia sióstr Matki Karmelu. Jest to zgromadzenie zakonne kościoła syro-malabarskiego pozostającego w Unii ze stolicą apostolską. Była zwolenniczką kultu Eucharystii i modlitwy różańcowej. Wiele czasu spędzała na adoracji Najświętszego Sakramentu. Łączyła kontemplację z działaniem apostolskim. Nazywano ją modlącą się matką albo chodzącym tabernakulum. Ksiądz Bapu Joseph, rzecznik Episkopatu Indii, mówiąc o kulcie błogosławionej, zauważa: tysiące ludzi odwiedza jej grób i modli się o jej wstawiennictwo. Wielu ludzi twierdzi, że za jej pośrednictwem otrzymało różne łaski. Stała się osobą, która jest adorowana i wychwalana przez ludzi. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Koreańczycy przywiązują wielką wagę do religii, wierzą, że pomoże ona w harmonijnym zjednoczeniu dwóch części kraju, tak jak to miało miejsce w Niemczech, powiedział prezydent Korei Południowej Lee Myung-bak po spotkaniu z kardynałem Jean-Louis Toranem. Przewodniczący papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego przebywa w tym kraju z 5-dniową wizytą. Wpisuje się ona w szerszy program tej dykasterii, którego celem jest rozwinięcie dialogu z religiami azjatyckimi, nie ograniczając się jedynie do islamu. W programie wizyty przewidziano spotkania ze zwierzchnikami tamtejszych buddystów i konfucjanistów.
Wczoraj kardynał Toron został przyjęty przez prezydenta Lee, który sam jest chrześcijaninem. Poparł on starania Watykanu na rzecz krzewienia dialogu międzyreligijnego. Wyraził też nadzieję na rychłe przywrócenie wolności kultu i wyznania w Korei Północnej, co w przyszłości mogłoby pozytywnie rzutować na zjednoczenie Półwyspu Koreańskiego. Warto zauważyć, że najpopularniejszą religią w Korei Południowej jest dziś chrześcijaństwo. Do Chrystusa przyznaje się już co trzeci mieszkaniec tego kraju.
Barack Obama winien udać się jak najprędzej do Jerozolimy, by spotkać przywódców izraelskich i palestyńskich celem wznowienia negocjacji pokojowych. Do prezydenta zaapelowali o to chrześcijańscy, żydowscy i muzułmańscy zwierzchnicy religijni Stanów Zjednoczonych. Ze strony katolickiej list podpisali emerytowany metropolita Waszyngtonu kardynał Theodore McCarrick oraz biskup Howard Hubbard, który w episkopacie USA kieruje Komisją Sprawiedliwości i Pokoju na arenie międzynarodowej.
Duchowi przywódcy amerykańskich wyznawców trzech wielkich religii monoteistycznych wzywają prezydenta, by zdecydowanie działał na rzecz pokoju izraelsko-palestyńskiego, zanim będzie za późno. Rozwiązanie, by go osiągnąć, to dwa państwa dla dwóch narodów Ziemi Świętej. Negocjacje muszą się oprzeć na ideach i zasadach zawartych w niedawnej inicjatywie pokojowej byłych członków rządu izraelskiego, we wcześniejszej inicjatywie arabskiej wysuniętej w tym samym celu oraz w umowach genewskich. Zwierzchnicy chrześcijańscy, żydowscy i muzułmańscy uważają, że Stany Zjednoczone winny udzielić poparcia nowemu porozumieniu jedności palestyńskiej celem utworzenia rządu reprezentującego zarówno zachodni brzeg, jak strefę Gazy. Nie mogą też zaprzestawać pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków. Przywódcy religijni USA przypominają, że organizacje, na czele których stoją, popierają zaangażowanie Baracka Obamy na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie od samego początku jego prezydentury.
Relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus pozostają w Nazarecie, mimo iż miały być wczoraj przewiezione do Gazy. Zmiana programu nie została bynajmniej narzucona przez władze Izraela, które przeciwnie dały zezwolenie na przejazd do tego najgorętszego z terytoriów palestyńskich. Decyzję w tej sprawie podjęli kościelni organizatorzy pielgrzymki najmłodszej doktor kościoła do Ziemi Świętej. uznali, że roztropność nakazuje nie narażać relikwii na niebezpieczeństwo.
W Strefie Gazy wciąż trwa napięcie, które wzrosło jeszcze po tym, jak siły izraelskie zraniły tam przed 3 dniami 17-letniego Palestyńczyka. O zmianie programu peregrynacji poinformował w Jerozolimskim Patriarchacie Łacińskim jej koordynator ojciec Abdo Abdo. Arabski karmelita Bosy jest proboszczem katolickiej parafii w Hajfie leżącej u stóp góry Karmel, kolebki zakonu, do którego należała święta Teresa z Lizie. Choć jej relikwie pozostają w Nazarecie, trwa przy nich modlitwa za mieszkańców Gazy, a zwłaszcza za tamtejszą niewielką wspólnotę katolicką, która liczy 250 wiernych.
Rejon Wielkich Jezior jest nadal areną przemocy, której dopuszczają się rebelianci z armii oporu Pana. Poinformował o tym biskup Etienne Ungeyowun Bedivegi z miasta Bondo na północy kraju. Powiadomił on o kilku nowych napaściach partyzantów na kongijskie wsie. W ubiegłym tygodniu we wsi Ango uprowadzono prawie 20 osób. Hierarcha przyznał, że zdesperowana ludność w obawie o życie porzuca wsie i przenosi się do lepiej chronionych miast. Tam jednak musi korzystać z pomocy kościoła czy organizacji humanitarnych. Szacuje się, że ponad 300 tysięcy osób zostało migrantami wewnętrznymi z powodu okrucieństw na cywilach popełnianych przez armię oporu Pana.
Biskup Bondo wyraził wdzięczność wszystkim, którzy nie zapominają o tym afrykańskim dramacie. Przyznał on jednocześnie, że rozczarowany jest ubiegłorocznymi obietnicami prezydenta Baracka Obamy. Laureat pokojowej Nagrody Nobla zobowiązał się bowiem rozbroić rebeliantów w Afryce Środkowej. Do amerykańskiego przywódcy zwróciły się z apelem również afrykańskie organizacje pozarządowe, by zakończył on bezwłocznie długą historię armii oporu Pana.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Od 1 do 5 października w sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach odbędzie się drugi Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia. Wezmą w nim udział czciciele Bożego Miłosierdzia ze wszystkich kontynentów, by podzielić się doświadczeniami przeżywania miłosierdzia w życiu i głoszenia go światu. Na spotkanie zaprasza arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Chcielibyśmy, żeby ten kongres mógł zgromadzić jak największą liczbę serc, jak największą liczbę ludzi, którzy miłosierdzie Boże stawiają w centrum swojej nadziei zbawienia. Bardzo serdecznie zapraszamy do Krakowa na ten kongres. Zapraszamy wszystkich przyjaciół duchowych, żeby przeżywali jedność przez modlitwę.
Hasłem kongresu będą słowa "Miłosierdzie źródłem nadziei". W programie oprócz modlitw, spotkań i konferencji jest także ekumeniczna modlitwa za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II na Wadowickim Rynku oraz marsz milczenia z modlitwą o pokój i miłosierdzie dla świata na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau. W Sejmie odbyło się dziś spotkanie parlamentarnego zespołu do spraw przeciwdziałania prześladowaniom chrześcijan na świecie z ambasadorem Egiptu w Polsce. Przewodniczący zespołu, poseł Jan Filip Libicki, poinformował, że strona egipska zadeklarowała chęć odbudowy zniszczonych świątyń chrześcijańskich.
Pan ambasador wskazywał na to, że około 30 kościołów, tych, które uległy jakiemuś zniszczeniu, rząd egipski jest gotów na własny koszt odbudować, więc to jest jakby pozytywny sygnał i oczywiście to są sprawy trudne i bolesne, ale myślę, że tak powiem, spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze, jakby obie strony rozumiały swoje stanowiska, z którymi żeśmy do tego stołu usiedli.
Podczas poprzedniego spotkania członkowie zespołu rozmawiali z delegacją parlamentarzystów z Pakistanu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.